Dobrze. Dzisiaj w ramach przymierza wracamy do szkoły ewangelizacji. Ostatnio mówiliśmy o tym, że każdy z nas jest powołany do ewangelizacji, że Jezus zostawił nam nakaz głoszenia dobrej nowiny. Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dzisiaj chcemy przejść w pewien sposób do praktyki. Praktycznym narzędziem w ewangelizacji jest kerygmat. I tak naprawdę wszelkie działania związane z ewangelizacją opierają się na kerygmacie. Od jakiegoś wielkiego głoszenia na stadionach, przez mniejsze głoszenie na scenie, czy ewangelizację w parafii, aż do ewangelizacji w naszym oikos. I to jest bardzo ważne, że kiedy głosimy w naszym oikos, to też powinniśmy się opierać na kerygmacie. I nawet w takich rzeczach jak pantomima ewangelizacyjna też powinien być widoczny kerygmat. I sama treść kerygmatu na pewno jest nam dobrze znana, ale żeby się nią dobrze posługiwać i jakoś na drodze ewangelizacji nieopatrznie nie skręcić, musimy dobrze poznać i zapamiętać kolejno punkty kerygmatu, tak żeby też do nich samodzielnie jakoś wracać, nimi żyć, żeby te prawdy stały się naprawdę prawdą naszego serca. Za chwilę będą rozdane książeczki, które nam pomogą wejść w ten temat. Może jeszcze na początku powiem, że samo słowo kerygmat pochodzi z języka greckiego i oznacza nawoływanie, głoszenie, nauczanie przekazywane przez posłańca z siłą i przekonaniem co do obwieszczanej prawdy. Prawdy o tym, że Bóg kocha cię miłością bezwarunkową, że jesteś grzesznikiem, ale Bóg nie zostawia cię z twoim grzechem samemu sobie, że oddał w twoje ręce swojego Syna Jezusa Chrystusa jako ofiarę za twoje grzechy. I zbawienie jest za darmo, ale do ciebie należy decyzja, czy przyjmiesz Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. I ważne, żeby pamiętać, że kiedy głosimy kerygmat, to tak naprawdę nie my głosimy, to Pan Bóg się nami posługuje i to On mówi naszymi ustami. Ta moc, która ma być, to ogłoszenie siłą i przekonaniem co do obwieszczanej prawdy, tak naprawdę pochodzi od Pana, że to On sam nam daje tą moc i siłę. I też warto wiedzieć, że kerygmat jest wspólny dla wszystkich denominacji chrześcijańskich. Dobrze, więc żeby sobie przypomnieć kolejne punkty kerygmatu i je dobrze zapamiętać, posłużymy się dzisiaj tą książeczką, którą już chyba wszyscy macie. My się nią posługiwaliśmy na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy głosiliśmy. I tutaj akurat kerygmat jest ujęty w 4 punktach. Czasami posługujemy się 5 czy 7, ale treść i tak pozostaje taka sama. Więc chciałabym Was zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie przeszli przez tę książeczkę. Tutaj na początku są takie pytania wprowadzające w kerygmat, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pytaniem, czym jest życie i tak dalej. I to jest tak jak w ewangelizacji, myślę, często też się zdarza, że nie od razu wychodzimy z przesłaniem, że jest jakieś wprowadzenie. Tak jest, jak rozmawiamy z naszymi znajomymi o Bogu, no myślę, że tak zupełnie nie wiadomo skąd, nie powiemy im, że Bóg ich kocha, tylko od czegoś się ta rozmowa zaczyna. Dobrze, czyli jest tu jakieś wprowadzenie, ale od razu możemy przejść do pierwszej, kolejnej strony, to już jest 3 strona. Tu jest 1 punkt kerygmatu, który mówi o tym, że Bóg cię kocha. Bóg kocha cię osobiście, a ty jesteś stworzony do relacji z Nim. Jesteś ukochanym synem, jesteś ukochaną córką Boga. Jego plan dla twojego życia jest planem pełnym pokoju. On chce mieć z tobą bliską relację. W 1 liście świętego Jana czytamy: zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Bóg Bóg nas nazywa swoimi dziećmi i Bóg chce nas prowadzić. Jego plan zakłada, On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Bóg naprawdę pragnie naszego szczęścia. Tak jest, jak jest napisane w księdze proroka Jeremiasza. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Także pierwszy punkt kerygmatu skupia się na miłości Bożej, na tym, że Bóg nas kocha, że Bóg chce dla nas dobra, że On jest dla nas dobry. No dobrze, i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ludzie często nie dostrzegają i nie odczuwają obecności Boga w swoim życiu? Może ktoś was zapytać, a dlaczego ja nie odczuwam tej miłości Boga? Skoro Bóg mnie tak kocha, to dlaczego ja tego nie widzę? Dlaczego mi jest trudno? Dlaczego moje życie wydaje mi się takie ciężkie? I w tym momencie przechodzimy do drugiego punktu kerygmatu, czyli dalej. Nasza relacja z Bogiem jest zerwana. Drugi punkt kerygmatu mówi o tym, że grzech nas oddziela od Boga. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, tak mówi Pismo Święte. I grzech jest dobrowolnym odwróceniem się od Boga. Każdy człowiek jest grzeszny i nie ma takiej możliwości, żeby samodzielnie tą sytuację naprawić. Jesteśmy oddzieleni od Boga przez nasz grzech i konsekwencją grzechu właśnie jest zerwanie naszej relacji z Bogiem, ale także Pismo Święte mówi, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Czyli ta relacja jest zerwana nie tylko na tym świecie, ale grzech może nas oddzielić od Boga też na wieczność. Więc drugi punkt kerygmatu pokazuje sytuację człowieka, który jest oddzielony od Boga przez grzech i nie jest w stanie tego sam naprawić. Nie jest w stanie w żaden sposób doskoczyć do Boga, czy to przez swoje jakieś dobre uczynki, czy to przez jakieś systemy filozoficzne. Człowiek sam z siebie nie powróci do Boga. Nawet przez religijność człowiek sam z siebie nie powróci do Boga. I tutaj wchodzimy z kolejnym punktem. Bóg nas nie pozostawił samymi sobie w tej sytuacji. Trzeci punkt kerygmatu mówi o dobrej nowinie. Mówi o tym, że Jezus przychodzi po to, żeby nas zbawić. Że Jezus odnawia naszą relację z Bogiem. To jest dalej już. W Piśmie Świętym czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jezus umarł za twoje grzechy na krzyżu i zbawienie już się dokonało. Krew Jezusa zmazuje nasze winy i przywraca naszą relację z Ojcem. Jezus przez swoje zmartwychwstanie daje nam nowe życie i tylko przez Niego mamy dostęp do Ojca. Jezus mówi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I dzięki ofierze Jezusa ty także możesz doświadczyć odnowionej relacji z Ojcem. Możesz do Niego powrócić, ale tylko przez Jezusa. Właśnie trzeci punkt kerygmatu mówi o tym, że nie ma innej drogi do zbawienia niż przez krzyż Jezusa. Krzyż Jezusa jest pomostem, który wyrasta między nami a Bogiem. My sami nie doskoczymy, ale Pan Jezus nas przenosi na drugą stronę. Pan Jezus nas przenosi do Ojca przez to, że umarł za nas na krzyżu. I dalej mamy takich 6 rysuneczków, obrazków. To jest wprowadzenie do kolejnego punktu kerygmatu, ale wydaje mi się, że tak obrazowo to całkiem dobre porównanie. To jest tak, jak są różne relacje międzyludzkie. Może być jakaś osoba, która jest poza twoim życiem, może być też osoba, która stanowi część twojego życia, a możesz też mieć osobę, która jest w centrum twojego życia, czyli jesteś z nią w bliskiej relacji małżeńskiej, w relacji takiej intymnej, bliskiej, opartej na miłości i na zaufaniu. I podobnie może być z naszą relacją z Bogiem. Bóg może być gdzieś poza naszym życiem, Bóg może być gdzieś w obrębie naszego życia, ale nie w centrum. I Bóg też może być w centrum naszego życia. Myślę, że warto zadać takie pytanie, który z tych obrazków jakoś odzwierciedla moją relację z Bogiem i gdzie o którym bym chciał powiedzieć, że to jest sytuacja, do której dążę. I też tak próbujemy do tego dojść w czasie ewangelizacji, żeby w ten sposób, posługując się na przykład takimi obrazkami albo innym porównaniem, też możemy zobaczyć, gdzie osoba, z którą rozmawiamy, jest na swojej drodze wiary. I no, zazwyczaj jest tak, że ludzie pragną relacji z Bogiem, więc jeżeli chcieliby Go postawić w centrum swojego życia, to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli to jest kolejna strona. Jezus chce bliskiej relacji z Tobą, ale potrzebuje Twojej decyzji, przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela. Bóg nie wejdzie z butami do naszego życia bez naszej zgody. Do tego potrzebuje nas, potrzebuje zaproszenia. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Drzwi twojego serca mają klamkę tylko od środka. Ale nieważne, w jakiej jesteś sytuacji, Jezus na pewno stoi przed tymi drzwiami i czeka na ciebie. Nieważne jest to, co przeżyłeś, nieważne, ile grzechów popełniłeś, nieważne, jak daleko od niego odszedłeś, on czeka na ciebie i w każdej chwili możesz podjąć decyzję przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I aby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to trzeba uznać, że Bóg jest, że Bóg nas kocha, ale że my jesteśmy oddzieleni od Niego przez grzech. Ważne jest to, żeby człowiek, który chce oddać Jezusowi swoje życie, chciał zerwać z grzechem i wierzył, że Jezus umarł na krzyżu dla jego zbawienia. I tutaj warto przypomnieć, że wiara to nie jest uczucie, tylko tutaj wiara to jest decyzja, że ta osoba podejmuje decyzję, że wiary, że Jezus umarł na krzyżu dla jej zbawienia. I trzeba oczywiście prosić Jezusa zmartwychwstałego o dar zbawienia i o dar Ducha Świętego, żeby oto On kierował naszym życiem. Więc ostatni punkt kerygmatu, tutaj można streścić tak: uwierz, nawróć się i przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W tym momencie zazwyczaj następuje dalej modlitwa, modlitwa oddania życia Jezusowi. Tutaj na kolejnej stronie jest taka modlitwa, przykład takiej modlitwy, oczywiście można ją powiedzieć inaczej, ale ważne jest to, żeby te wszystkie punkty, właśnie wiara w to, że Ojciec jest, że Ojciec kocha, uświadomienie sobie, że jesteśmy grzeszni, wyznanie, że Jezus jest jedyną drogą do Ojca i zaproszenie Jezusa, uznanie Go jako Pana i Zbawiciela, żeby te wszystkie elementy były w tej modlitwie obecne. I tutaj jest to ostatni punkt do tego, jakby dążymy, żeby osoby, z którym głosimy, żeby uznały Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Czasami Jeszcze w kolejnych punktach mówi się o tym, że uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela prowadzi do otwarcia na Ducha Świętego, do takiej modlitwy o wylanie Ducha Świętego, a dalej do wspólnoty, dlatego że sami jesteśmy słabi i prawdopodobnie nie wytrwamy, a jedną zapałkę łatwiej złamać niż kilkanaście czy kilkadziesiąt. Także podsumowując, przypomnę jeszcze raz te cztery punkty, którymi się można posłużyć też używając tej książeczki. Mogę od razu powiedzieć, że my tak ewangelizując też używaliśmy tych książeczek w ten sposób, że po prostu je czytaliśmy z osobami, z którymi rozmawialiśmy. I to naprawdę działało. Mówię, że w świadectwie będzie o tym więcej. Ale to też jest dobra metoda, żeby z kimś przeczytać tą książkę. Albo po prostu się rozmawiając czy głosząc opierać się na tych czterech. Ważne jest to, żeby opierać się na czterech punktach. Czyli pierwszy punkt: Bóg kocha Ciebie dzisiaj. Miłość Boża jest za darmo. Drugi punkt: jesteś grzesznikiem. Trzeci punkt: Jezus Cię zbawił. I czwarty punkt: uwierz, nawróć się i przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I teraz poproszę Anię o świadectwo.
Cześć, zacznę od tego, jak dorastałam do ewangelizacji z kerygmatem przy użyciu książeczki. Pierwszy raz w taki bardzo konkretny, warsztatowy sposób zetknęłam się z tym na przystanku Jezus. Jednak przez dwa pierwsze przystanki Jezus nie używałam tej metody, ponieważ wydawało mi się, że nie potrafię takiej rozmowy z książeczką przeprowadzić w sposób naturalny i że będę coś rozmówcy narzucać przez ten materiał. Na trzecim przystanku Jezus podczas jednej rozmowy miałam bardzo takie mocne przynaglenie Ducha Świętego, że mam wyjąć książeczkę, którą noszę ze sobą w plecaku i przedstawić jej osobie, z którą rozmawiam. I rzeczywiście tak zrobiłam. I ja tę książkę z tą osobą czytałam z taką wielką niewiarą. Natomiast dla mnie to było niesamowite, jak bardzo ta osoba jest zafascynowana i po prostu pochłonięta treścią tej książeczki. I to był taki moment, w którym zapragnęłam posługiwać się tą metodą i postanowiłam, że za rok to ja chcę wyjść na pole z tym Piotrem, który przez te wszystkie lata na przystanku Jezus prowadził dla nas warsztaty właśnie takiej metody kerygmatycznej. W tym roku nie pojechałam na przystanek Jezus, tylko do Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w Krakowie, gdzie oczywiście też był Piotr i też nam zrobił warsztaty z metody kerygmatycznej. Ale oprócz tego mieliśmy bardzo duże wsparcie Kanadyjczyków, którzy do Krakowa przywieźli milion tych egzemplarzy, czyli dwa tiry w 10 językach. Więc wyszłam, tak? Wreszcie wyszłam z tą książeczką do ludzi. I jakie jest moje doświadczenie tego używania? Kerygmat po prostu działa. Duch Święty wie, że ty masz kerygmat i posyła cię do ludzi, którzy chcą go słuchać. Ja zazwyczaj zaczynam tak: cześć, jesteśmy stąd i stąd, mamy taką fajną książeczkę i od pierwszego pytania w książeczce. Jeśli to możliwe, aby poznać Pana Boga osobiście, czy chciałbyś? No takie pytanie, no jasne, każdy by chciał. I to jest właśnie bardzo fajne w tej książeczce, że ona tak naprawdę zadaje rozmówcy pytania. Więc rozmówca sam odpowiada, czego chce, a czego nie chce i sam diagnozuje swój stan życia duchowego i do czego dąży. I to bardzo otwiera człowieka, bo my mu nic nie narzucamy, my mu nie mówimy, jaki on jest i gdzie ma być. On sam to mówi dzięki używaniu tej książeczki. I no, ja mam doświadczenie takie, że właściwie 90% rozmów kończy się oddaniem życia Jezusowi. Ludzie na końcu rozmowy są szczęśliwi, mają łzy w oczach, radość. W ogóle chcą nas często przytulać i całować z tej wielkiej radości. Ale też jeszcze opowiem wam o dwóch mistrzach ewangelizacji, jeśli by takich nazwać. których spotkałam właśnie w Krakowie. My tam tworzyliśmy takie 5-osobowe zespoły ewangelizacyjne. Zespoły były międzynarodowe. I w moim zespole był między innymi Rafał, który na co dzień formuje się w Szkole Nowej Ewangelizacji. Miał taki dar rozpoznawania każdej sytuacji takiego życia codziennego, kiedy może wygłosić kerygmat. Więc Rafał, poszliśmy zapytać o drogę pana policjanta. Oczywiście już się dowiedzieliśmy o drodze, a Rafał, a tak w ogóle, to my jesteśmy stąd i stąd i opowiadamy, jak Jezus zmienił nasze życie. I on wtedy, to był dla niego punkt wyjścia do wygłoszenia kerygmatu. I tak kilka razy go widziałam w takiej sytuacji. Dla mnie to było niesamowite, bo ci ludzie naprawdę słuchali z zaciekawieniem. A drugim mistrzem był Marek, Kanadyjczyk, który na co dzień pracuje w organizacji, która drukuje te książeczki. I Marek z kolei miał taką metodę, że jak byliśmy w tych zespołach ewangelizacyjnych, to wypatrywał grupę nawet kilkunastu osób i mówił: słuchajcie, ja idę do nich. Więc my modliliśmy się za Marka i za tych ludzi. I Marek stawał przed kilkunastoma osobami z kerygmatem: słuchajcie, mam taką fajną książeczkę. I oczywiście szedł z nimi przez kolejne punkty książeczki. I na koniec słyszeliśmy, jak kilkanaście osób chórkiem odmawia modlitwę oddania życia Jezusowi. Że kerygmat działa. Stosujmy go. Chwała Panu.
Dobrze.